Angelika Szuran-Karpiej, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ulicy Kościuszki 3.
Maciej Fusiara, terapeuta Środowiskowego Domu przy ulicy Kościuszki 3 w Słupsku.
I dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach ważnych i ważniejszych, jak się to kolokwialnie mówi, czyli o schizofrenii. Już jutro macie, że tak powiem, wydarzenie związane właśnie ze schizofrenią. Schizofrenia, otwórzcie drzwi, program mający na celu walkę ze stygmatyzacją osób chorych, bo to się rzeczywiście ciągle wydarza i ciągle, jak widzimy, osoby, które odbiegają od pewnej normy, no mówię w ten sposób, bo ta norma, no każdy ma jakąś, tak? Więc jeśli ktoś odbiega od tej, którą my sobie założyliśmy, o której, czy w której zostaliśmy wychowani może, bardziej w ten sposób, to nagle się okazuje, że kompletnie sobie nie radzimy jako społeczeństwo z tym, żeby wspierać, być obok albo odpowiednio reagować na potrzeby.
Właśnie. Ta odpowiednia reakcja by była tutaj jak najbardziej zasadna. Często jest tak, że osoba, która zachowuje się troszeczkę inaczej, niż jak tutaj pani wspomniała, jak przyjęte, utarte normy, albo zupełnie jest samotna i nie wychodzi z domu i nikomu jakby nie sprawia problemu. To jest jeszcze ten, to jest jeszcze, na to byśmy tutaj chcieli zwrócić uwagę. Jest spokojna, cicha, gdzieś tam przemyka albo nie wychodzi z domu. I tutaj myślę, że taka czujność powinna, jakby taki dzwoneczek powinien się pojawić, że coś się dzieje z tą osobą, bo tutaj nasza ta akcja medialna, którą organizujemy, ma być tak bardziej właśnie też skierowana i dotrzeć do tych osób samotnych w domu.
Żeby wyszły, żeby przyszły, że nie są same.
Myślę, że tutaj Maciej jako terapeuta też może coś więcej powiedzieć.
Coraz częściej mamy do czynienia z różnymi sposobami docierania do osób, no więc wybraliśmy ten trochę taki troszeczkę nowocześniejszy, może bardziej atrakcyjny dla nich. Przygotowaliśmy podcast, serię podcastów pod tytułem Bezpieczna Przestrzeń. Są to rozmowy o zdrowiu psychicznym, gdzie osoby chorujące bądź już podleczone, osoby związane z tematem schizofrenii wypowiadają się na temat chorowania, diagnostyki, sposobów leczenia i zachęcają osoby, które jeszcze tego nie podjęły, do wyjścia z domu, do przyjścia do specjalisty, ale przede wszystkim do opuszczenia czterech ścian, bo to w nich najczęściej choroba się bardzo mocno, się kumuluje i ona jakby tam ma swój, właśnie swoje dramaty. No w czterech ścianach większość osób, które chorują na schizofrenię, ląduje, ponieważ zaczynają się izolować. Mają świadomość tego, że trochę inaczej wyglądają i jakby inaczej funkcjonują w społeczeństwie, więc zaczynają izolować się od
zamykać
tego
społeczeństwa. Zamykać się po prostu.
Zamykać przed ludźmi i przed kontaktem z innymi. Stąd podcasty, w których można będzie odsłuchać historię osób, które już wyszły z tego domu, przeszły jakąś ścieżkę terapeutyczną, zostały bardzo dobrze ustawione na lekach i funkcjonują już na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, normalnie, czyli bez tych objawów wytwórczych. Podejmują pracę, prowadzą normalne życie zawodowe i nie wyobrażają sobie tego, jak wyglądałoby ich życie, gdyby z tego domu kiedyś nie wyszły.
No tak. A gdzie można posłuchać tych podcastów?
I jutro następuje taki nasz, taka
przecięcie
nasza
przedpremiera,
wrzucenie takiego pierwszego takiego pilota, który ma zachęcić, a potem będziemy powolutku dodawać następne cegiełki do tego domku. Będziemy zapraszać również specjalistów, którzy z dziedziny, którzy pracują z osobami i zajmują się dziedziną schizofrenii, żeby wypowiadały się, dawały rady, ponieważ podcast jest dość łakomym kąskiem, a dzisiaj mamy już dostęp do tych mediów. Te osoby również mają ten dostęp, lubią posłuchać sobie, pooglądać i tutaj kolejny jakby sposób na dotarcie, bo akcja Schizofrenia Otwórzcie Drzwi przez nas jest realizowana już któryś rok z rzędu i mamy jakby doświadczenie z różnych materii. To były różnego rodzaju konferencje,
występy,
opowiadaliśmy
plastyczne wystawy.
Wychodziliśmy do ludzi jakby na różne sposoby, a dziś podjęliśmy taki sposób, bo on jest, myślimy, że atrakcyjny.
No najbardziej na czasie też.
Dokładnie.
Bardzo na czasie. Z tego, co się zorientowaliśmy, to nasi podopieczni, nasi przyszli uczestnicy, no każdy ma dostęp do internetu, każdy ma telefon i często jest właśnie tak, że są w domu. Nie włączają na przykład radia, nie wychodzą, przecież nie przyjdą na żadną konferencję, na żadne spotkanie. Wystawa plastyczna, żeby coś obejrzeć, zobaczyć, to graniczy trochę
z wysiłkiem wyjście, z jak mówicie, z domu, tak?
Tak, więc, dokładnie.
Więc, o czym my mówimy w tej chwili.
Dokładnie, więc dobrze tak, żeśmy pomyśleli, że no to jest jedyna forma, żeby dotrzeć do tych osób.
No tak, ja bym jeszcze dołożyła do tego jedną rzecz, słuchajcie, bo tak patrzę z perspektywy człowieka, który nie jest związany z tym środowiskiem, niewiele ma kontaktu z osobami dotkniętymi tą chorobą, to myślę sobie, że warto też społeczeństwo edukować, jak reagować, jak sobie radzić, tak? Bo też umówmy się, w tych czterech ścianach są dramaty osób, które mają schizofrenię, ale też ich sąsiadów często.
Tak. I rodzin.
Bo no, ostatnio do mnie trafiła taka historia młodego człowieka, który wynajmuje w Warszawie mieszkanie. Na parterze według jego przypuszczeń mieszka właśnie człowiek, który ma, ma schizofrenię. I on mówi, słuchaj, ja się boję wyjść z domu. On na przykład chodzi, kradnie wycieraczki wszystkim, albo krzyczy, albo rzuca czymś, albo stoi w oknie i patrzy na mnie tak, że ja mam lęki. I ja jestem w stanie to zrozumieć, tak? Że my nie znając, nie wiedząc jak reagować, gdzie szukać pomocy, no bo co jest najprościej? Zadzwonić na policję, ale na litość boską, co ta policja zrobi?
No nic nie zrobi. My też wiemy, że nic.
No, nic nie zrobi, więc tak naprawdę obie strony są, powiedziałabym, w pewnym impasie, tak? No
tak? Tak, tak, więc ten podcast, tak jak tu Maciej powiedział, takie to jest początek, my będziemy się doskonalić oczywiście, pewnie jesteśmy tutaj początkujący w tym wszystkim.
Najważniejszy, ale pierwszy krok, jak to mówią.
Tak,
nie?
Ale na przykład dla mieszkańców Słupska, okolic Słupska, no to jest już jest to miejsce jakieś docelowe, gdzie mogą się wybrać i uzyskać pomoc. Tak samo jak Maciej tutaj powiedział, będziemy też zapraszać osoby inne, które pracują z innych instytucji, żeby no, taka osoba miała też jakiś wachlarz wyboru. I co jest jeszcze takie ważne? Ludzie, którzy przychodzą do nas na terapię, oni naprawdę nawiązują świetne kontakty między sobą. Oni na przykład tak prowadzimy terapię, że to nie jest tylko ośrodek. Oni też spotykają się po południu między sobą. To jest bardzo ważne.
To jest fajne, nie?
W weekendy gotują razem. No to jest super, prawda?
Nawiązują relacje społeczne, których nie można by było nawiązać w sposób normalny. Dla nich przewidywalny, ponieważ osoba, która jest odcięta od tego środowiska, ona nie wejdzie w taką interakcję z człowiekiem, który nie ma tego samego problemu. Łatwiej otworzyć się przed człowiekiem, który ma podobny problem.
No ale to jest chyba naturalne. My też ciągniemy do tych.
No właśnie.
Tak, a jednak nie wszyscy to rozumieją.
No właśnie, tyle, że im jest trudniej i ponieważ ich blokują zupełnie inne mechanizmy, o których nam się nawet nie potrafimy sobie
wyobrazić
tego, co tam się dzieje i jaka jest ta trudność. Nawiązują te relacje są super, dlatego że ta cała ścieżka diagnostyki właśnie tak wygląda, że ten lekarz psychiatra, który stawia diagnozę, to jest taki czubek piramidy i góry lodowej, bo to jest te 15 minut przysłowiowe, jak się mówi, czy tam do godziny obecności w gabinecie, potem pacjent wychodzi i wraca do swojego środowiska. Jeżeli nie ma tej psychoedukacji na jakimś poziomie, to on praktycznie nie ma szans się zorientować, gdzie są miejsca, gdzie szukać pomocy, gdzie iść załatwić sobie jakąś rentę, gdzie udać się do ZUS-u, kto pomaga, jakie są miejsca. I podcasty, między innymi, albo jakakolwiek informacja jest bardzo przydatna w tym czasie.
Czyli dajecie takie ambecadło.
Można powiedzieć, że docelowo będzie to ambecadło.
Myślę, że tak.
Co zrobić krok po kroku, jeżeli dostanie się tą diagnozę. Nie? Bo potem praca u podstaw to jest praca terapeutów HDS, ponieważ spędzają z chorymi po 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
Można coś zrobić.
Można wypracować schemat.
Dlatego mówię, też można coś zrobić. Nie?
Można wypracować te schematy, mówimy terapeutyczne, brania leków, wstawania rano.
Ubierania się, dbania o higienę, no bo to wszystko
obecności
się z tym wiąże.
W gabinecie lekarza po kolejną dawkę, czy tam dopilnowania z zastrzykami, no praca u podstaw i dlatego osoby funkcjonują dobrze, jeżeli trafiają do ośrodków. Bo jeżeli są pozostawione same sobie, nie mogą tego zrobić.
Nie ma opcji, nie?
Bo nie ma po prostu systematyki opracowania, no i choroba robi też swoje.
Tak.
No tak, no to a tu trzeba być konsekwentnym w działaniu.
Bardzo.
Ja sobie tak wyobrażam, to tyle mogę, tak?
Tak.
To jak ze wszystkim, tak? Jeżeli chcemy osiągnąć jakiś sukces, tak to nazwijmy, czy
to
cel,
musimy
to
pracować.
Musimy pracować, być konsekwentnym w pewnych działaniach, samo się nie zrobi.
Tak, i osoby chorujące na schizofrenię też muszą pracować. To jest ta sama praca, wykonany wysiłek, tylko troszkę w inny sposób i w innym miejscu.
No tak. Podcasty to jest bardzo dobry kierunek i myślę, że o nich jeszcze będziemy rozmawiać, jeszcze będziemy się spotykać.
A to cieszymy się.
Z wielką przyjemnością. Tak, to też mój konik odrobinę, więc w końcu ja znajdę przestrzeń, żeby móc z wami rozmawiać, że tak powiem.
To dobrze, ja tylko jeszcze dodam, że to tak się wzięło trochę z tego, że założyliśmy już ponad 10 lat temu, już chyba więcej.
12.
Chyba już ponad 12 lat temu tą pierwszą taką telewizję, w której uczestniczą, przygotowują reportaże, materiały, zdjęcia osoby z niepełnosprawnościami. I rzeczywiście ona nam się tak trochę rozwinęła i rozwinęła się teraz już w stronę podcastów.
Super. Będę za to trzymać kciuki, ale też będę Państwa prosić i namawiać, dajcie znak, sygnał, jak coś będziecie robić dodatkowo, żeby móc się z Wami spotkać i porozmawiać o tym, opowiedzieć odrobinę o Waszych działaniach. Drugi temat, z którym Państwa do mnie przyszli, to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami i on 3 grudnia.
Tak.
U Was?
Stadion Słupski, oczywiście forma zadaszona, bo jak ja mówię stadion, to się wszyscy przerażają, że to będzie
na
świeżym
powietrzu. Że na bieżni.
Że każemy biegać.
No właśnie, mówię, że na bieżni.
Że jak mamy się ubrać, kalosze i kurtki, ja mówię nie. I chyba nie
wchodzimy
każdy,
do środka.
Tak, wchodzimy do środka. Chyba nie każdy słupszczanin wie, że to jest bardzo ładny stadion, bardzo dobrze przygotowany.
No tam infrastruktura jest
jest świetna też dla osób z niepełnosprawnościami, no bo tutaj para Olimpijczycy z Polski bardzo często do nas przyjeżdżają i ćwiczą.
No tak.
I naprawdę jest, mi tam bardzo się podoba.
Tak, ponieważ tam jest zastosowany ten system bezprogowy. Tam wychodząc z pokoiku można dojechać na końcówkę stadionu, nie pokonując żadnego progu. Tam jest tak fajnie rozwiązane, jest bardzo dużo rozwiązań.
Wyjść nawet na bieżni od razu bezpośrednio,
tak, wyjechać na
bieżnię,
czy jeżeli jest się osobą korzystającą z wózka, czy z jakichkolwiek potrzeb, no to super tutaj, dlatego tam po prostu. Stadion 650-lecia, ulica Madalińskiego.
3 grudnia o godzinie?
O godzinie 11 startujemy. Jest początek.
Kto chce? Jak chce? Czy zapisy?
Impreza jest otwarta dla wszystkich słupszczan, dlatego jest to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Oczywiście zaproszone placówki również przychodzą, które zajmują się jakby pracą z tymi osobami. Ale oczywiście wszyscy słupszczanie są jak najbardziej mile widziani, a jest co i jest po co przejść.
Czyli integracja, edukacja.
Tak jest.
Tak, i przede wszystkim ruch. Stawiamy na ruch. Naruszanie się. Nasze społeczeństwo ostatnio nie lubi się ruszać.
Forma olimpiady jest jak najbardziej wskazana i każda osoba z niepełnosprawnością, jakąkolwiek by ją posiadała, będzie tego dnia zaopiekowana i będzie mogła wziąć udział w jakiejś konkurencji sportowej.
Dużo atrakcji.
Tak. Czy to będzie osoba wózkowa, również będzie się ścigać. Czy to będzie osoba, która będzie korzystała z jakichś udogodnień, potrzebowała, też będzie się ścigać. I mamy gry logiczne na myślenie i gry, które będą związane z ruchem. I dla dzieci dmuchańce, ale nie takie zwykłe, bo to jest największy dmuchany tor, który się znajduje obecnie na Pomorzu. Trzeba go przejść i pokonać. Więc będzie kilka fajnych naprawdę rzeczy.
Środa, drodzy Państwo. Tak. Środa, 3 grudnia o godzinie 11. Stadion 650-lecia przy Madalińskiego. No i podcasty. Zakładam, że będzie można ich posłuchać na Waszej stronie internetowej. Media społecznościowe tutaj też będą prężnie działać. Czyli te ścieżki komunikacyjne są tradycyjne, standardowe, powiedziałabym, i trafiające naprawdę do szerokiej grupy odbiorców. Także, drodzy Państwo, ja będę na swoim profilu także podrzucać, uzupełniać informacje.
No, świetnie.
Naprawdę. Ja jestem absolutnie i trzymam kciuki za to, żeby to się rozhulało bardzo, bardzo mocno.
Tak. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Chcemy trafić do jak największej ilości tych samotnych osób. A może jeszcze tylko dodajmy, że może to nie tylko chodzi też o osoby, które chorują na schizofrenię, ale osoby z depresją, z nerwicami, osoby w ogóle samotne, bo samotność tak naprawdę nikomu nie służy.
No nie.
Teraz też obserwujemy taki trend u nas w ośrodku, że coraz więcej pojawia się osób ze schizofrenią ponarkotykową. Mhm. Są to młode osoby. A jesteśmy troszkę przerażeni, bo jest ich bardzo dużo.
To prawda.
I tutaj byśmy chcieli też do tych osób trafić.
No to, drodzy Państwo, mamy cel, ja się do niego przyłączam. Mam nadzieję, że to już pójdzie łańcuszkiem wśród naszych znajomych, radiowych znajomych, także żeby to rozpropagować, żeby jak największa liczba osób mogła z tego skorzystać. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy. Również, pozdrawiamy.
Do usłyszenia.